Partnerem kanału Na Temat jest Mubi, internetowa porównywarka ubezpieczeń, która dla naszych widzów przygotowała zwrot 150 zł za zakup polisy. Szczegóły w linku w opisie tego podcastu. Dzień dobry, Anna Dryjańska Na Temat. Dziś gościem rozmowy dnia jest Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, przedstawiciel Polski 2050, trzeciej drogi. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie marszałku, kto wygra wybory prezydenckie we Wrocławiu?
Zdecydowanie zgrzeszyłbym, jakbym nie zarekomendował Izy Bodnar. Jest to kandydatka trzeciej drogi Polski 2050 i wydaje się, że jako ten czarny koń tych wyborów ma ogromne szanse na wygranie drugiej tury i zostanie prezydentką Wrocławia. Czego jej oczywiście serdecznie życzę i zachęcam mieszkańców Wrocławia do tego.
No tak, to jest obecnie państwa posłanka, tylko pojawiają się głosy, że to nawet nie jest czarny koń, tylko trochę taka czarna owca i wskazuje się, że jej mąż ma zarzuty dotyczące korupcji, że to nie jest taka kandydatka bez skazy. Co pan na to?
Przede wszystkim nie obrażajmy kandydatki w kategoriach właśnie formułowania takich tez jak czarna owca, bo to trochę nie w porządku, natomiast nasza kandydatka była przez nas również analizowana przed startem. Ona nie ma żadnych zarzutów. Przypomnę, że
jej
tak
kilka
miesięcy temu w programach, także medialnych, tłumaczyła się i również pokazywała, co się dzieje. I nie klejmy sytuacji, w której kandydatka, która nie ma najmniejszego zarzutu, została legalnie wybrana jako posłanka i to całkiem niedawno i jest naprawdę dosyć dobrze popieraną kandydatką przez mieszkańców Wrocławia.
Tutaj pozwolę sobie wtrącić,
nie ma zgody na ten czarny PR.
Pozwolę sobie wtrącić takie zdanie kondensujące tłumaczenia pani posłanki, która mówi, że firma jej męża była poddawana licznym, niepotrzebnym i politycznym kontrolom, w których nie było żadnych nieprawidłowości. No i kreśli taki obraz, że cała ta sprawa ma charakter partyjny, polityczny. No, nawet sugeruje tutaj jakąś zemstę Zbigniewa Ziobry.
Przede wszystkim jeszcze raz powtórzę, także kilka miesięcy temu te wszystkie wątki pojawiały się w przestrzeni publicznej, także w dużych stacjach telewizyjnych i w ogóle w mediach. Przedstawiała swoje stanowisko. Nas generalnie jako Polskę 2050 też przekonała do tego, że ma czystą pozycję do startu w wyborach samorządowych i teraz niech przekonuje Wrocławian swoim programem, bo naprawdę nic nad nią złego nie wisi. Jest jako Iza Bodnar czysta w tym wszystkim i to jest podstawa tego, żeby postawić na nią ten pozytywny krzyżyk w wyborach samorządowych.
W czwartek Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz mają przyjechać do Wrocławia, żeby poprzeć jej kandydaturę. Czy to nie za późno?
Nie, to jest druga tura. W pierwszej turze to wsparcie było również przedstawiane, natomiast to, co było istotne, że przed pierwszą turą mieliśmy całą Polskę do zagospodarowania liderami trasą, więc teraz w drugiej turze, ten czwartek, to jest finalny. To jest moment, w którym zapewne mieszkańcy będą podejmować właśnie tą wewnętrzną decyzję, na kogo zagłosują. I jeszcze raz podkreślę, no właśnie wsparcie liderów trzeciej drogi również wskazuje, że jest to dobra kandydatka i dobry moment na to, żeby na tym finalnej, ostatniej prostej ją wesprzeć.
I na finiszu tego wątku zapytam pana o byłego już wicewojewodę dolnośląskiego Jacka Protasiewicza, też z trzeciej drogi. Pytanie jest skomplikowane, bo sytuacja jest skomplikowana. Jeżeli posłanka Izabela Bodnar zostanie wybrana na prezydentkę Wrocławia, to jej mandat w Sejmie przypadłby Jackowi Protasiewiczowi. Ale on w związku z tym odwołaniem po serii wulgarnych tweetów stwierdził, że tego mandatu nie przyjmie. Co oznacza?
I weźmie nasza przedstawicielka Polski 2050, która jest świeżo wybraną radną sejmikową i to może oznaczać, że weźmie mandat do sejmiku województwa dolnośląskiego. Tak.
Że Jacek Protasiewicz weźmie ten mandat do sejmiku, to jest sytuacja wymagająca już chyba infografiki. Natomiast moje pytanie brzmi, czy Jacek Protasiewicz ten drugi mandat, ten sejmikowy, powinien przyjąć?
To jest przede wszystkim pytanie do też koalicjanta z PSL-u, bo to jest ich przedstawiciel, nie Polski 2050. W projekcie trzeciej drogi razem funkcjonujemy, ale nie bierzemy odpowiedzialności za wszystkich poszczególnych członków. Natomiast to jest dobre pytanie w momencie, w którym ten weekend wpisów powoduje, że wszyscy zalecają panu Protasiewiczowi odpoczynek. Wydaje się, że też ten mandat radnego sejmiku mógłby na razie odłożyć, bo po takiej serii wpadek, w tym również utraty funkcji wicewojewody dolnośląskiego, no to nie jest najlepsza rekomendacja wejścia do samorządu wojewódzkiego.
Minister Siemoniak ujawnił we wtorek w TVN24, że za czasów PiS służby inwigilowały Pegasusem aż 500 osób. No a prezydent Duda komentuje to w ten sposób, że on jest spokojny. Pan też jest spokojny?
Trudno być spokojnym, kiedy przez ostatnie 8 lat jako obywatele nie wiedzieliśmy dokładnie, co się dzieje, dlaczego poszczególne osoby są inwigilowane, podsłuchiwane, czy też na swój sposób nawet prześladowane. Bardzo dobrze, że minister Bodnar to postanowił wyjaśnić, że jest to wyjaśniane merytorycznie, również przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Dowiedzmy się dokładnie, kto i dlaczego był podsłuchiwany i czemu ucześni politycy opozycji byli traktowani jako terroryści, bo tu warto przede wszystkim podkreślić, że Pegasus na całym świecie ma główne znaczenie nie do szukania przestępców jakichś pospolitych albo nie daj Boże politycznych przeciwników, ale do przeciwdziałania terroryzmowi. Natomiast tu się okazuje, że no coraz więcej nazwisk, które zostaje ujawniane, to są po prostu przeciwnicy polityczni Prawa i Sprawiedliwości.
Po co państwu jako koalicji 15 października kredyt mieszkaniowy 0%? Eksperci, a nawet minister Hetman przyznają, że to tylko podroży cenę mieszkań, czyli to będzie na niekorzyść społeczeństwa. Jedyne podmioty, które skorzystają na tym, to będą banki i deweloperzy. Czemu państwo się upieracie przy tym kredycie 0%?
To jest akurat element dyskusji wewnątrz koalicji rządowej. Zgodziliśmy się na to, żeby przede wszystkim szukać rozwiązań, które zwiększą ilość tańszych mieszkań, czy w ogóle dostępności do mieszkań, szczególnie dla młodych osób. To jest bardzo trudny wątek i temat. Ja tutaj akurat też mam osobliwe doświadczenie, bo pracując 3 lata w ogromnej firmie budowlanej, gdzie odpowiadałem za partnerstwo publiczno-prywatne, też sam bym szukał raczej przestrzeni współpracy z samorządami lokalnymi w mieszkaniach i czynszówkach. Natomiast w tej chwili okazuje się, że jedynym pomysłem, który jest na stole, jest właśnie kwestia kredytu 0%, który trzeba faktycznie dobrze przeliczyć, czy aby to nie spowoduje znowu, że branża budowlana wyskoczy z cenami mieszkań. No to jest gigantyczny temat, który trzeba rozwiązać.
Wszyscy mówią, że właśnie taki będzie skutek. Nawet minister Hetman to przyznaje. Stąd moje pytanie, bo próbuję tak po ludzku, wie pan, zrozumieć. O co w tym chodzi? Dlaczego na stole jest właśnie to rozwiązanie, o którym wszyscy mówią, że dla zwykłych ludzi będzie niekorzystne?
To rozwiązanie, mam nadzieję, że będzie ewoluowało po stronie rządowej w kierunku takich rozwiązań, które będą naprawdę prowadziły do takich skutecznych rozwiązań szybszej budowy. Ja jeszcze raz powtórzę, jednym z pomysłów jest to, że w partnerstwie publiczno-prywatnym ja na przykład sam w jednej z mazowieckich gmin realizowałem projekt, w którym powstał blok komunalny ze wsparciem finansowania prywatnego i współpracą z samorządem. I blok zostaje zamieszkiwany i to jest taka przestrzeń, która powoduje, że można naprawdę ograniczyć te skoki cenowe, szukać różnych rozwiązań. Do rozwiązania, o którym teraz rozmawiam, osobiście nie jestem przekonany, bo właśnie faktycznie obawiam się skoku cenowego, kolejnego skoku cenowego.
Czyli pan by głosował przeciw, gdyby nie zaszły jakieś istotne zmiany?
Senat ma jedną przewagę. Zanim to dojdzie do głosowania, przejdzie przez komisje sejmowe, Sejm i trafi do komisji senackich i będziemy na pewno o tym rozmawiać przed ostatecznym rozstrzygnięciem. Ono nie pójdzie z automatu. Przestrzenią Senatu właśnie jest to, żebyśmy zwracali uwagę na to, jak prawo proponowane i rozwiązania proponowane, czy rządowe, czy sejmowe, można przeanalizować właśnie przez pryzmat tej życiowości nie tylko legislacyjnej, prawnej, ale również takiego funkcjonowania w przestrzeni. Myślę, że to będzie dosyć interesujący wątek do dyskusji.
Prezydent Duda poleciał do USA, gdzie może spotkać się z byłym prezydentem i kandydatem na prezydenta jednocześnie, Donaldem Trumpem. Czy to jest dobry pomysł?
Prezydent Duda nigdy nie ukrywał sympatii, zresztą tak jak cały obóz Prawa i Sprawiedliwości, do prezydenta Trumpa. Natomiast wiemy i tak czujemy intuicyjnie, ale głośno komentujemy, jako cała jednak koalicja demokratyczna 15 października, że akurat wybór i wspieranie prezydenta Trumpa, który potencjalnie jako prezydent Stanów Zjednoczonych może oznaczać swoistego rodzaju osłabienie naszej pozycji i bezpieczeństwa, no bo jeżeli sygnały dotyczące podejścia do Rosji i sytuacji wojny w Ukrainie będą potwierdzone przez to, jak Trump podchodzi do całej sytuacji, to może nam to również bezpośrednio zagrażać. Natomiast z drugiej strony, jeżeli prezydent Duda, widząc szansę Trumpa na wygraną, szuka takiej przestrzeni do kontaktu z przyszłym prezydentem, no to to jest ciekawy eksperyment, ale raczej tego nie polecamy. To nie zapowiada zbyt pozytywnego rozstrzygnięcia dla nas.
A czy rozumie pan sceptycyzm głowy państwa wobec tak zwanej żelaznej kopuły? Andrzej Duda nazwał ten projekt obrony przeciwlotniczej, jak on to nazwał? Niemieckim projektem biznesowym.
Szkoda, że nie okazało się, że to jest rosyjski pomysł, a tak już naprawdę, nie robiąc tego żartu, każde rozwiązanie, które jest doświadczeniem toczących się działań wojennych w innych krajach, w tym w Ukrainie czy w Izraelu, i sytuacją pokazania, co jest najbardziej skuteczne do obrony ludności, powoduje, że nie można zatrzymać się na tym, co przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, tylko trzeba iść do przodu, reagując, krótko mówiąc, na to, co na polu bitwy, polu walki jest najbardziej skuteczne. A zatem, jeżeli okazuje się, i widzimy to na własne oczy, że żelazna kopuła zdaje egzamin, no to wydaje się, że trzeba takie rozwiązania próbować również ściągać do Polski, uzupełniając te pomysły i te działania i te finansowanie, które już Ministerstwo Obrony Narodowej ma przeznaczone na już podjęte działania. No to musimy się dozbroić pod kątem obrony, więc ja tutaj w pełni popieram premiera Tuska, że zerknięcie na to jako na dodatkowe uzupełnienie naszej obrony przeciwlotniczej, a zatem po prostu obrony ludności, jest po prostu na wagę złota i jest potrzeba, żeby się tym zająć.
Czy trzecia droga dotrzymuje słowa?
Stara się oczywiście, w zależności
Stara
od
się.
Możliwości, które...
Dyplomatyczna
nie,
odpowiedź.
Nie dyplomatycznie, tylko to jest przestrzeń taka, że dotrzymujemy słowa, tylko będąc w szerszej koalicji, nie na wszystko mamy taki wpływ, jakbyśmy mieć chcieli, tak jak podejrzewam wszyscy, więc to jest ten warunek realizacji naszych działań.
Już panu mówię, co mam na myśli, nie obietnicę wyborczą, bo tutaj wiadomo, że bywa różnie, zależnie od okoliczności, no ale cały czas dochodzą nas słuchy, że chcecie państwo renegocjować umowę koalicyjną na niekorzyść lewicy, że wbrew ustaleniom w połowie kadencji marszałka Hołowni nie zastąpiłby marszałek Czarzasty. No i teraz moje pytanie do pana, czy wierzy pan, że w połowie kadencji Włodzimierz Czarzasty zostanie marszałkiem Sejmu?
Przede wszystkim dementuje to, że Polska 2050 jest na jakimkolwiek etapie renegocjacji umowy koalicyjnej, w tym dotknięcia w jakikolwiek sposób lewicy. Nie ma ze strony Polski 2050 i naszego lidera Szymona Hołowni takich rozmów i on jest przygotowany do tego, że po 2 latach pełnienia funkcji marszałka Sejmu tą funkcję przekaże kolejnej osobie, w tym jak rozumiem, na razie cały czas na tapecie nie ma zmienionej osoby, jest pan Czarzasty. Nie ma tutaj z naszej strony w tej chwili zajmowania się lewicą, jest zajmowanie się dalszymi pracami i w rządzie, i w parlamencie.
Mhm. Senat czymś pana zaskoczył?
Jako osobę, która przez 26 lat spędziła w administracji samorządowej i rządowej, także przez fragment czasu w tej przestrzeni biznesowej, no na pewno tym, że rozkręca się odrobinę wolniej niż Sejm, ale jest to również związane z tym, że już na przykład te posiedzenie będziemy mieli znacznie bardziej obłożone ilością materiałów i uchwał i ustaw, które pojawiają się, krótko mówiąc, z Sejmu i z prac rządowych. I to jest dokładnie ten moment, w którym nabieramy jako Senat takiej możliwości właśnie to, co wspominałem, analizy proponowanych rozwiązań przez pryzmat nie tylko prawny, ale również rozwiązań dla mieszkańców. No i tej pracy zaczyna być coraz więcej.
Czyli
co
trochę,
mnie cieszy.
Trochę się państwo albo pan nudziliście dotąd, tak? Dobrze rozumiem?
Nie, rola to jest też taka dosyć ciekawa dla mnie sytuacja, ponieważ ja nie patrzę na prezydent Senatu tylko przez to, co się dzieje na posiedzeniach Senatu, dłuższych czy krótszych, ale jest to też świetna przestrzeń do tego, żeby pracować również w regionie, nie tylko jako wicemarszałek, ale również jako senator. Ja od początku kadencji mam już ponad 20 interwencji związanych z konkretnymi sytuacjami czy obywateli, czy instytucji w różny sposób dotkniętych różnymi sytuacjami trudnymi. Od granicy, począwszy przez temat chociażby onkologii, kończąc na pojedynczych sprawach, więc to był dla mnie czas, który nie nazwałbym z punktu widzenia senackiego czasem straconym, czy też leniuchowania, wręcz przeciwnie.
To na koniec zapytam pana o to, co się dzieje właśnie na granicy. Organizacje humanitarne alarmują, że nadal trwają pushbacki, że wbrew temu, co zapowiadała koalicja 15 października, to nieludzkie i nielegalne traktowanie imigrantów nadal trwa. Pada nawet też stwierdzenie, że uśmiechnięte pushbacki to nadal pushbacki. Kiedy to się skończy, panie wicemarszałku?
Zatkał mi się głos, dlatego że też jestem ratownikiem grupy Granica. W powrocie, w dyspozycji do potencjalnego wyjechania na granicę z torbą medyczną. I dla mnie to jest akurat trudna sytuacja i tu jest ta kość niezgody, bo także jako ja, ale także jako Polska 2050 jasno mówimy, że trzeba zatrzymać pushbacki. Można chronić bezpieczeństwo granic, ale nie powinno to się odbywać kosztem wypychania pokrzywdzonych ludzi, którzy są w trudnym stanie. To odrobinę się zmienia. To widać, że częściowo również Straż Graniczna tego potrzebowała i potrzebuje tej decyzji również politycznej, żeby nie pushbackować w ogóle, ale w części, w której chociażby wczoraj znaleziona kobieta, która urodziła dziecko na granicy, jednak dzięki Bogu nie została wypchnięta przez dziurę w płocie, ale została zabrana z narodzonym dzieckiem do szpitala. Część osób tak trafia, natomiast pracujemy, rozmawiamy, ja podejmuję kolejną interwencję, że naprawdę przy tym na tłoku, który na granicy się robi ze strony białoruskiej, można to robić w sposób humanitarny. Przede wszystkim, jeżeli to dotyczy dzieci i rodzin, bo dzieci tam się znajdują nie z własnej woli, bo dorośli za nich podjęli decyzję, złą czy nie, ale jednak także dorośli powinni ich stamtąd wyciągać.
I co to premier Tusk jest taki trudny do przekonania, że trzeba przestrzegać prawa w tej kwestii?
No tak trzeba powiedzieć, że taktyka przyjęta również przez Platformę Obywatelską, która odpowiada akurat również za Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, bardzo twardo podchodzi do tego. I tu mówię, no są takie pozytywne sygnały, które idą też ze strony części aktywistów, że Straż Graniczna w niektórych momentach zaczyna współpracować, ale jak dla mnie to jest za mało. Znaczy, nie ma wpuszczonych i w pełni możliwie funkcjonujących organizacji pozarządowych, które może już nie są łapane w znaczeniu mandatów czy sadzane do aresztów, ale jednak dalej tej współpracy na takim poziomie, jaki bym sobie wyobrażał, nie ma. I myślę, że kwiecień i maj będzie poświęcony na to, żeby to bardzo mocno wybudować. Ja osobiście bardzo chętnie bym poszedł jako aktywny obserwator, ratownik na te patrole ratownicze Straży Granicznej, o których tak głośno jest mowa. To mógłby być jakaś przestrzeń do pokazania, że można z organizacjami pozarządowymi, w tym grupą Granica, to budować. Natomiast nie wygląda to dobrze. Uwaga, przy czym jednocześnie jasno powiem, że oczywiście nie ma zgody na to, jak jest takie forsowanie granicy w zorganizowanej dużej grupie ponad 200 uchodźców czy migrantów, którzy po prostu atakują również Straż Graniczną. Tu nie ma na to zgody. Tu musi być na to również stanowcze postawienie bariery, ale jeszcze raz powtórzę. Ludzi, którzy są w kiepskim stanie znalezieni w lesie, no trzeba z tego lasu wyjąć, wprowadzić w legalną procedurę, ale na pewno nie pozwolić im cierpieć. Naprawdę powinniśmy w końcu skończyć z tym cierpieniem na granicy.
Mhm. Czyli co, wybiera się pan na ten patrol, czy potrzebuje pan jakiejś zgody od Straży Granicznej?
Na patrol Straży Granicznej no to musi być zgoda także MSWiA, natomiast na patrol, czy też na działania z grupą Granica jestem w ciągłej gotowości. Aktywiści wiedzą, że jak będzie potrzeba, to mnie ściągają i biorę torbę medyczną i jadę jako ratownik.
Czyli minister Kierwiński musiałby się zgodzić, gdyby pan chciał dołączyć do służb?
Tak, ja zresztą publicznie na Twitterze o to zapytałem, nie mam odpowiedzi, ale myślę, że
Martwi to pana?
krok po kroku.
Ten brak odpowiedzi?
Proszę?
Czy ten brak odpowiedzi od ministra Kierwińskiego pana martwi?
Nie, nie. Znaczy, krótko mówiąc, bardziej mnie martwi brak zmiany taktyki i tak się stało. Ja naprawdę bym tutaj z powrotem, to co mówiłem jeszcze w kampanii wyborczej, wróciłbym nie tylko do kwestii tego, że istnieje zespół do spraw migracji parlamentarnej, ale żeby ten zespół stał się okrągłym stołem i mam nadzieję, że kolejne jego posiedzenie będzie również posiedzeniem, na którym przyjdzie większe przedstawicielstwo MSWiA, również i Straży Granicznej, bo trzeba o tym poważnie porozmawiać, bo tak naprawdę również przecież aktywistom zależy na bezpieczeństwie i obronności. Pushbacki też wbrew pozorom powodują nie w pełni zabezpieczenie nas, bo wyrzucanie po jeden, drugi, trzeci raz, a te osoby w końcu się mogą dostać. Czasami niesprawdzane, kogo się wyrzuca, powoduje, że ostatecznie nie wiadomo, kto na tej granicy był, a obowiązkiem jednak również służb jest czasami eliminowanie z tej granicy, także przed pushbackiem sprawdzają tożsamość osób, czy przypadkiem nie są z jakichś powodów niebezpieczne, bo w kółko wszyscy o tym mówimy, a to nie jest sprawdzone.
Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050 trzeciej drogi, był gościem rozmowy dnia na temat. Bardzo dziękuję, panie marszałku.
Dziękuję serdecznie, dobrego dnia.
Partnerem kanału Na Temat jest Mubi, internetowa porównywarka ubezpieczeń, która dla naszych widzów przygotowała zwrot 150 zł za zakup polisy. Szczegóły w linku w opisie tego podcastu. A z państwem żegna się Anna Dryjańska. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.